Dzisiaj kolejne kazanie z dekalogu, już 15. Przechodzimy do kolejnego przykazania, do 7. Do kolejnego słowa, do 7. słowa. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 20. rozdziale czytamy: nie cudzołóż. Pomódlmy się. Kochany drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje słowa, dziękujemy Ci szczególnie dzisiaj za Twoje 10 słów, dziękujemy Ci za dekalog, który nam dałeś i prosimy Cię o to również dzisiaj. Poprzez Twoje Słowo i poprzez Twojego Ducha Świętego poucz nas, jak mamy żyć, jak odpowiedzieć. Amen. To przykazanie na pierwszy rzut oka wydaje się być jasne, oczywiste. Zresztą tak jak poprzednie, nie zabijaj. I w swoim podstawowym znaczeniu oczywiście to przykazanie jest jasne, oczywiste i w zasadzie nie trzeba tutaj wiele mówić. Czyż nie? Ale ponieważ jesteśmy Jordanowcami, dlatego zawsze musimy doszukać się drugiej odmiany. Nie? I myślę, że dobrze, że słusznie. Dlatego, że jeśli zatrzymamy się tylko i wyłącznie na tych dwóch słowach, nie cudzołóż, to tak naprawdę mieniemy się. Kompletnie się mieniemy ze znaczeniem tego przykazania. Nie? A zatem zawsze musimy zapytać się o kontekst, po to, aby zrozumieć też szersze znaczenie tych słów. I dopiero wtedy też chyba zrozumiemy te wszystkie historie biblijne, a jak zwykle wolimy słuchać kazania, oparte na historii biblijnej, zwłaszcza w tych historiach, w których coś się dzieje. Ale tak naprawdę nie zrozumiemy tych historii biblijnych, jeśli nie zrozumiemy podstawowych zasad, którymi rządzą się te historie biblijne. Skąd wiemy na przykład, że zdrada jest zła? Dlaczego zdrada ma być zła? Skoro bardzo często prowadzi do oczekiwanych skutków. Nie? Bardzo często posługujemy się zdradą, jesteśmy nielojalni i to nie tylko wobec żony czy męża, ale też wobec dzieci czy też rodziców, wobec przełożonych i podwładnych, po to, żeby coś osiągnąć. I zazwyczaj osiągamy to, co chcemy, poprzez zdradę, poprzez brak lojalności wobec tych, z którymi w ten czy inny sposób jesteśmy związani w naszym życiu. Ale dlaczego? Dlaczego więc zdrada ma być zła? Dlaczego w ogóle mamy być lojalni? Skoro człowiek lojalny zazwyczaj musi ponieść koszt bycia lojalnym wobec drugiej osoby. Skoro bycie wiernym zazwyczaj kosztuje i przynosi zysk bardzo, 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 bardzo dalekiej przyszłości. Nie? A czasami dopiero wieczności. Dlatego też, chcąc, nie chcąc, żebyśmy prawdziwie mogli polubić te wszystkie kazania oparte na historii biblijnych, musimy też zrozumieć właśnie system, w którym one zaistniały i zostały wypowiedziane. Pamiętajmy o tym, że świat, historia, wszystko co dzieje się w tej rzeczywistości, w której jesteśmy częścią, wszystko co dzieje się w stworzeniu, jest tak naprawdę obrazem, metaforą Boga, tego co znajdujemy w Bogu. Bóg stworzył świat, by objawić nam siebie. Bóg stworzył w szczególności człowieka. Nie pojedynczego człowieka, ale człowieka w jego społecznych relacjach po to, aby objawić nam to, jaki On jest. Trójjedyny Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Zatem mówiąc o lojalności, mówiąc o wierności, mówiąc o tym, co wydaje się być najistotniejsze według Pisma Świętego w relacjach między dwoma osobami, tak naprawdę mówimy o tym, jaki jest Bóg, jacy my mamy być. Ale dzisiaj teraz czeka nas bardzo trudna, ciężka praca po tym takim podniosłym, patetycznym wstępie. Niestety musimy wziąć się do roboty. Nie? I zazwyczaj tak jest, żeby zrobić coś pięknego i wspaniałego, a nie tylko poprzestać na słowach, musimy wziąć się do roboty. Zacznijmy zatem od początku. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, od 18 wiersza, czytamy. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszystkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Zwróćcie uwagę na to, że Bóg przyprowadził te zwierzęta do mężczyzny, czyli do Adama, w kontekście tych słów. Niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Potrzebna jest mu odpowiednia pomoc. I dalej czytamy. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. To Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. I gdy stał, wyjął jedno z jego żebra, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Tam oczywiście jest gra słów, ale to wszyscy wiemy. Niewiasta, mąż. Nie? Język hebrajski mówi nam o tym, że niewiasta, słowo niewiasta pochodzi od słowa mężczyzna. Czy też słowo kobieta pochodzi od słowa mężczyzna. Ale zobaczcie, w tym tekście czytamy o ustanowieniu instytucji małżeństwa. A tym samym znajdujemy w nim nie tylko definicję małżeństwa, ale też granice określające przymierze, związek małżeński. I tak też, ponieważ Bóg dał mężczyźnie kobietę, jako pomoc dla niego odpowiednią, płynie z tego kilka wniosków. Nie? Po pierwsze jednak, zanim powiemy cokolwiek innego, zauważmy, że stworzenie kobiety i ustanowienie małżeństwa miało miejsce w kontekście tak zwanego mandatu kulturowego. Czyli po prostu podstawowego zadania, jakie Bóg dał ludzkości. Jakim było dokończenie Bożego dzieła stworzenia. Nie? A więc wzięcie, posiadanie tego świata, który Bóg nam dał, który Bóg nam przekazał i dokończenie tego dzieła, które Bóg rozpoczął w tygodniu stworzenia. Doprowadzenie, którym jest doprowadzenie Ziemi do pełni jej potencjału. Nie? Ziemia, ale nie tylko Ziemia. Myślę, że również gwiazdy i cała przestrzeń kosmiczna kryje w sobie potężny potencjał, który my, jako ludzie, mamy w pełni zrealizować. Oznacza to, że małżeństwo nie jest prywatną sprawą człowieka, ale jest instytucją wbudowaną w życie społeczeństwa poprzez Boga. Dlatego Bóg jest Panem małżeństwa i On określa, czym jest małżeństwo. I dlatego też, z drugiej strony, atak na małżeństwo jest nie tylko atakiem na Boże porządki, ale też zagrożeniem dla społeczeństwa. Dlatego też władze cywilne słusznie mają prawo mieszać się czasami, nie zawsze, czasami, w to, co dzieje się między mężem a żoną. Później oczywiście, może teraz powinienem powiedzieć o tym, że gdy mówimy o tym, iż władze cywilne mają prawo mieszać się w nasze prywatne życie, to oczywiście musimy pamiętać o tym podstawowym rozróżnieniu, jakie czyni Pismo Święte pomiędzy grzechem a przestępstwem. Każde przestępstwo, jeśli mamy do czynienia z prawdziwie sprawiedliwym kodeksem karnym, każde przestępstwo jest grzechem, ale oczywiście nie każdy grzech jest przestępstwem. Chodzi o to, że nie każdym grzechem powinny zajmować się sądy. Nie? Sądy nie powinny wnikać i ścigać każdego grzechu. Pewnymi grzechami powinien się zająć Kościół, pewnymi grzechami powinniśmy zająć się po prostu my sami. I tak dalej. Wynika to po prostu z na przykład ograniczoności ludzkich zdolności poznania i rozsądzania. Jesteśmy ograniczeni i nie jesteśmy w stanie wniknąć we wszystkie sprawy. Dlatego tak naprawdę powinniśmy się w pierwszej kolejności zajmować tymi sprawami, które są najpoważniejsze i które są najbardziej oczywiste. Po to, żeby w pogoni za sprawiedliwością nie stać się tymi, którzy czynią zło i krzywdę. Z drugiej strony, bardzo często najcięższymi grzechami zajmuje się sam Bóg. I czasami On wręcz nie pozwala nam zająć się najcięższymi grzechami. On chce sam ukarać najcięższe grzechy. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że właśnie przy okazji najcięższych grzechów najwyraźniej widać zło z jednej strony, a z drugiej strony sprawiedliwość Bożą. Z jednej strony krzywdę wyrządzoną niewinnej osobie, a z drugiej strony wywyższenie tych, którzy są niewinni i pokrzywdzeni. Niemniej jednak, kiedy Bóg bierze sprawę w swoje ręce, bardzo często musimy czekać długo na wynik, na skutek Bożego działania. Paweł pisze o tym w liście do Rzymian w 2 rozdziale, gdzie przyrównuje winy gromadzące się w czasie, nie? Winy, na które nikt nie reaguje, również Bóg. Paweł mówi, że bardzo często te winy, które gromadzimy sobie w czasie, są jak potężna fala, którą powstrzymuje mur Bożej cierpliwości. Ale fala, która w każdej chwili grozi kompletnym zdruzgotaniem upartego grzesznika. Nie? To też jest proste, oczywiste, ale często o tym zapominamy, że Pan Bóg śmierdliwy, jednak jest sprawiedliwy. A teraz przejdźmy już do samego tekstu. Pierwsza Mojżeszowa, 2 rozdział. Mówi o tym, że człowiek nie powinien wiązać się seksualnie ze zwierzętami. Nie? Czyli seks ze zwierzętami jest po prostu obrzydliwością dla Boga i dlatego też jest za to przewidziana kara śmierci w prawie mojżeszowym. Oczywiście tu od razu powiem, że tam, gdzie znajdujemy, gdzie Pismo mówi o karze śmierci, bardzo często mamy do czynienia z najwyższym możliwym wyrokiem w danym przypadku. Nie chodzi o to, że zawsze, kiedy Pismo Święte mówi o karze śmierci, ta kara śmierci powinna być wydana i wymierzona. I tutaj pamiętajmy o czym? Pamiętajmy o Józefie ze świętej rodziny, mężu Maryi. Jak pamiętacie, co się stało? Kiedy Józef dowiedział się, że Maria jest w ciąży, a była jego narzeczoną, on zaś z nią nie spółkował, doszedł do wniosku, że miał miejsce cudzołóstwo. I zgodnie z takim trochę drewnianym i kanciastym podejściem do prawa mojżeszowego, w zasadzie Maria powinna zostać ukamienowana z tego powodu. Nie? Ale tak jednak nie jest. Józef, a czytam, że w tym, co jak postąpił, w tym, co postanowił, był w pełni sprawiedliwy, postanowił tylko oddalić się od niej i w ten sposób oczywiście wziąć na siebie winę za to, co się stało. W tym momencie Maria już nie byłaby cudzołożnicą dla społeczeństwa, ale byłaby tylko kobietą, która została uwiedziona przez swojego narzeczonego. Ale wracając do Zofii, widzę, że Wam się ten wątek podoba. Chodzi też o to, że człowiek nie może i nie powinien panować nad światem na drodze zoofilii. To dla nas jest kompletnie niezrozumiałe, nie? Jak człowiek może panować nad światem na drodze seksualnej w związku ze zwierzętami. Nie, zazwyczaj zoofilia nam kojarzy się z pastuchami, którzy gdzieś tam przez pół roku siedzą na halach z owcami i po prostu się nudzą, nie? Ale znów nie możemy tej kwestii sprowadzić tylko wyłącznie do pastuchów i owiec, którymi się zajmują. Dlatego, że myślę, my dzisiaj również bardzo często myślimy właśnie w takich kategoriach. I zobaczcie znowu, muszę Wam wyjaśnić to, iż kiedy pojawia się hasło zoofilia, to chodzi oczywiście o coś więcej niż stosunki seksualne ze zwierzętami. Nie? Kiedy pojawia się hasło cudzołóstwo, chodzi o coś więcej niż tylko zdradę małżeństwa w tym potocznym znaczeniu tego słowa. Nie? Chodzi generalnie o pewien schemat myślenia i podejście do życia. Zobaczcie, jak bardzo często my, czy też obecnie, argumentuje się, że powinniśmy zrobić to czy tamto, ponieważ właśnie takie schematy widzimy w świecie zwierząt. Nie? Od zwierząt mamy się uczyć takiego, a nie innego zachowania. My, jako ludzie, według ewolucjonistów, powinniśmy naśladować zwierzęta, nie? W naszym zachowaniu. Kto wygrywa w tym życiu? Ten, kto jest najbardziej bezwzględny. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo często pojawia się tego typu argumentacja. Dlaczego homoseksualizm jest zły, skoro występuje w świecie zwierząt? Słyszeliście tego typu argumenty? Oczywiście. I tu oczywiście mogliśmy się udać dalej. Niestety, zoofilia nie jest tematem kazania, ale pomyślcie o tym. Może kiedyś indziej rozwinę ten wątek. Następnie, ponieważ Ewa była kobietą, tekst ten z 1 Mojżeszowej 2 rozdziału wyklucza również związki homoseksualne jako alternatywę dla małżeństwa. Znowu, niestety kazanie nie jest na temat homoseksualizmu. Niemniej jednak trzeba od czasu do czasu przypominać, że ten, kto nazywa małżeństwem związek homoseksualny, podważa fundamenty Bożego, biblijnego porządku świata i życia. Po czwarte, ponieważ tekst mówi o odłączeniu się od rodziców, wyklucza tym samym związki kazirodcze jako alternatywę dla małżeństwa. Choć tutaj muszę od razu dodać, że kiedy mówimy o kazirodztwie, mamy przede wszystkim na myśli związek między dziećmi a rodzicami. To ma swoją szczególną nazwę, nie? Po polsku, zdaje się. Ale Biblia szczególnie tego typu związki potępia. Pamiętamy, że Sara, żona Abrahama, była jego przyrodnią siostrą. Nie? I w gruncie rzeczy nie było w tym nic złego. Potem te kwestie się zmieniają, może tym się zajmiemy również kazirodztwem i prześledzimy rozwój pojęcia kazirodztwa, czy podejścia do kazirodztwa w piśmie. Niemniej jednak przede wszystkim chodzi tutaj o związek między rodzicami a dziećmi. Dlaczego ktokolwiek miałby wpaść na taki pomysł? Oczywiście za wyjątkiem zboczenia są jeszcze inne, o wiele bardziej racjonalne powody do kazirodztwa. Nie chodzi na przykład o to, że my chcemy trwać w czasie, dlatego szukamy potomstwa. Jeśli ja zgromadziłem potężny majątek, budowałem wielkie fabryki, napisałem nie wiadomo ile pięknych sztuk i tak dalej, chcę, żeby to wszystko trwało i żeby na wieki wieczne było związane z moim nazwiskiem. Nie? I dlatego chcę trwać w czasie, chociaż ja odejdę fizycznie, będę wciąż trwał w czasie, w tym, co dokonałem. Ale żeby to, co dokonałem, nie zostało roztrwonione, nie poszło w cudze ręce, aby nie przejęli kontroli nad tym ludzie, którzy w ogóle w żaden sposób się do tego nie przyłożyli. Dlatego też nie? Chcę zawęzić grupę tych, którzy będą mieli prawo na przykład do dziedziczenia po mnie. Nie? Albo też związki kazirodcze biorą się stąd, że wiesz co, uważamy innych ludzi, ludzi z innych kast czy też klas społecznych za niegodnych, by związać się z nami. Albo uważamy, że ludzie, którzy w ogóle są po prostu inni niż my, którzy w inny sposób zasiadają do stołu, którzy oglądają inne filmy i słuchają innej muzyki, nie są godni, nie? by stać się częścią mojej rodziny. Dlatego też ja, jako ojciec z tego powodu, mogę zabronić mojej córce wyjścia za tego czy za tamtego gościa, bo on dziwnie się ubiera, słuchać innej muzyki i tak dalej. Nie? To też jest w pewnym sensie przejaw kazirodztwa. Ja jestem tak pyszny i tak dumny i tak zadufany w sobie, tak samowystarczalny w moim myśleniu, w moim mniemaniu, że odgradzam się od wszystkich innych ludzi. I to jest kazirodztwo. Po piąte, Ewa była jedna. Jedną? Bóg jedno żebro wyciągnął. Dzisiaj chłopy niestety są takie głupie, że myślą, że żałują, że Bóg im wszystkich żebry nie wyciągnął. Nie? Nie dał im 12 żon. Ale posłuchajcie. Oczywiście po pierwsze mówimy tutaj o poligamii, a nie o poliandrii. Nie? Musimy rozróżniać między tymi dwoma pojęciami. Poligamia występuje wtedy, gdy jeden chłop ma wiele żon. Poliandria występuje wtedy, gdy jedna kobieta ma wielu mężów. Nie, poliandria jest kompletnie terpiona przez Pismo Święte, podczas gdy poligamia z jakichś powodów jest jednak do czasu tolerowana przez Boga w historii jego ludu. Później w Nowym Testamencie to oczywiście się zmienia dość poważnie. Starszy kościoła może mieć tylko i wyłącznie jedną żonę, nie może mieć dwóch. Niemniej jednak wydaje się, że nawet w pierwszym kościele to nie było tak, że poligamia była ścigana w ten sposób, że jak ktoś się nawrócił, miał niestety wcześniej trzy żony, to dwie musiał odprawić. Nie, mógł je oczywiście zatrzymać. No i znów, to, że żyjemy w dziwnych czasach, świadczy o tym, że żyjemy w dziwnych czasach w podejściu do poligamii. Podczas gdy homoseksualizm jest całkowicie tolerowany dzisiaj, poligamia jest traktowana jako jedno z najważniejszych wykroczeń przeciwko porządkowi społecznemu. Więc no, świat stoi na głowie. Po szóste, Bóg złączył w jedno ciało Adama i Ewę, co wyklucza po prostu wolne związki. Nie? I tak dalej. W ogóle luźne podejście do małżeństwa lub też luźny podejście, luźny stosunek do rozwodu. Pamiętajmy o tym, że nie ma rozwodu bez grzechu. Za każdym rozwodem kryje się jakiś grzech. Po szóste w końcu to samo należy powiedzieć o cudzołóstwie. Nie? Bóg dał Adamowi jedną żonę, mieli stać się jednym ciałem, co oczywiście oznacza, że nie powinien szukać ani dzieci, ani też seksualnej satysfakcji u nikogo innego, jak tylko u swojej żony. Małżeństwo wymaga więc wierności. Nie? Wierności podjętej decyzji, wierności osobie, z którą się związaliśmy poprzez tę decyzję. Z drugiej strony, jak już na podstawie tekstu widzimy, to na mężu spoczywa główna odpowiedzialność za związek małżeński. Później to widzimy, zobaczymy jeszcze wyraźniej. Niestety zobaczymy to na przykładach i na tekstach, które najchętniej byśmy usunęli z Pisma Świętego, ale o tym za chwilę. Zobaczcie. Siódme słowo zatem mówi przede wszystkim o tym, że małżonkowie, zawierając przymierze małżeńskie, zobowiązują się do wzajemnej wierności w ramach wyznaczonych im przez Boga. Nie? Bóg mówi, czym jest małżeństwo, jeśli ludzie decydują się na zawarcie małżeństwa, decydują się na wierność, na bycie lojalnym wobec siebie nawzajem. Oczywiście, co innego znaczy dla męża bycie lojalnym wobec żony, co innego znaczy dla żony bycie lojalną wobec męża, chociaż w tym podstawowym znaczeniu, nie? Jeśli przychodzi do cudzołóstwa, lojalność jest jednakowa z jednej i z drugiej strony. Ale nie? To takie podstawy teologii małżeństwa. Nie zapominajmy o tym, że zresztą już o tym wspomniałem, że Pismo Święte bardzo często przyrównuje więź Boga z Jego ludem, czyli z Kościołem, właśnie do przymierza małżeńskiego. W zasadzie mówimy o tym, że małżeństwo jest metaforą więzi Chrystusa z Kościołem. Mówi o tym Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan. Nie, więź Chrystusa z Kościołem jest tą rzeczywistością, której obrazem jest więź męża i żony. Bardzo dobitnie, bardzo graficznie opisuje to prorok Ezechiel w 16 rozdziale swego proroctwa, gdzie Izrael okazuje się niewierną, cudzołożną żoną i to mimo miłości okazanej mu przez Jahwę męża. I znów musimy pamiętać o tym, że kiedy czytamy o tym, że to Izrael ciągle okazywał się tą niewierną żoną i tak dalej, niektórzy mężowie wyciągają z tych słów bardzo błędne wnioski, mówiąc o tym, że rozkładowi małżeństwa zawsze winna jest żona. Nie? Że rzadko się mówi o cudzołożniku, zazwyczaj się mówi o cudzołożnicy. Ale to tak nie jest. Nie? Dlaczego czytamy o Bogu jako wiernym mężu i o Izraelu jako niewiernej żonie, powiem na końcu kazania. Ale znów nie bierzmy tych wypowiedzi na temat wierności Bożej i niewierności Izraela, nie przekładajmy tego w taki nierozumny sposób na stosunki między mężem i żoną. Wiecie, o czym mówię. Jak mówicie, to mam nadzieję, że zaraz zrozumiecie. Bałwochwalstwo. Odpowiednikiem cudzołóstwa jest oczywiście bałwochwalstwo. Odpowiednikiem siódmego przykazania jest oczywiście drugie przykazanie, które mówi o tym, żebyśmy nie czynili sobie żadnych bożków i nie oddawali im czci należnej Bogu. Bałwochwalstwo, a więc kult obcych bóstw, bardzo często przyrównywany jest do cudzołóstwa. Bóg zaś nazywa się z tego właśnie powodu Bogiem zazdrosnym. To właśnie w drugim przykazaniu mówi, że ja jestem Bogiem zazdrosnym. Jedne z jego imion brzmi zazdrosny. Można nawet powiedzieć, że jedynym przypadkiem inspekcji wierności żony podejrzanej o cudzołóstwo są wydarzenia związane ze zniszczeniem złotego cielca. Pamiętacie, gdzieś tam Mojżesz mówi o inspekcji niewiernej żony. Jeśli mąż nabierze podejrzeń w stosunku do swojej żony, stwierdzi, że o, moja żona prawdopodobnie była niewierna, jeśli jest tego prawie pewien, idzie do kapłana, kapłan przygotowuje miksturę, bierze proch z ziemi, z krepiska w namiocie zgromadzenia, miesza to wszystko z wodą, daje jej to do picia. Jeśli żona była niewierna, wtedy nie może mieć więcej dzieci. Jeśli żona była wierna, wtedy ma mnóstwo dzieci. Ale wygląda na to, że jedynym przypadkiem zastosowania tych przepisów, to w taki, zadać by się mogło, dziwny sposób, jest właśnie historia związana ze złotym cielcem. Tylko tam czytamy o tym, że ktoś wziął proch, nie, związany z kultem, ze świątynią w jakiś sposób, bo to był proch ze złotego cielca, więc głównego obiektu w tej fałszywej świątyni, którą uczynili sobie Izraelici, czekając na Mojżesza, bierze proch z tego cielca, miesza go z wodą i daje go do picia głównym winowajcom całego zamieszania. Pamiętamy tę historię, wiem do czego to prowadzi. Nie? A zatem zobaczcie, Bóg po raz kolejny widzi może, że traktuje bałwochwalstwo jak cudzołóstwo. Traktuje naszą niewierność Jemu tak, jak traktuje niewierność męża wobec żony, czy też żony wobec męża. Ale zobaczcie, bardzo łatwo jest stwierdzić, czy ktoś kłania się przed Złotym Cielcem. Nie? No to jest oczywiste. Jeśli ktoś jest wyznawcą kogo? Wudu, Buddy, czy kogoś tam jeszcze, a jeśli ktoś ma w domu ołtarzyk, przed którym 3 razy dziennie bije pokłonę, no to jego obałchwalstwo jest oczywiste. Nie? Ale zobaczcie, Pismo mówi, że w gruncie rzeczy tego typu grzech nie jest jeszcze najgorszym grzechem. Nie? Są grzechy o wiele gorsze. Pamiętacie, co Jezus powiedział o czym? O Kani Galilejskiej, o Getsemane, o Tyberiadzie, o tych miastach galilejskich, w których Jezus czynił najwięcej cudów i najwięcej nauczał, najwięcej ludzi nakarmił. Powiedział, słuchajcie, wy jesteście gorsi niż Sodoma i Gomora. Grzech Sodomy i Gomory był oczywiście wielki, obrzydliwy i oczywisty. Wy na pierwszy rzut oka zdajecie się być ludźmi jak najbardziej pobożnymi i prawymi, ale tak naprawdę wy jesteście o wiele gorszymi grzesznikami niż mieszkańcy Sodomy i Gomory. Dlatego, że hipokryzja jest jeszcze gorszym grzechem niż bałwochwalstwo. A może powinniśmy powiedzieć, że hipokryzja, a więc wydawanie osoby pobożnej, podczas gdy tak naprawdę w sercu jesteśmy diabłami, hipokryzja jest najgorszą formą bałwochwalstwa. Pamiętajmy o tym, kiedy mówimy o niewierności małżeńskiej. Nie dlatego, że sam akt cudzołóstwa nie jest najgorszym rodzajem zdrady małżeńskiej, jakiej możemy się dopuścić. Nie? To, że ja mojemu przyjacielowi z dzieciństwa powiem, wiesz co, jesteś głupi, nie chcę już więcej mieć z tobą nic do czynienia, jest złe. Nie? Powinniśmy to potępić. Ale odmawianie go za plecami, a z drugiej strony udawanie jego największego przyjaciela jest o wiele gorsze. Nie? Przynajmniej według tego systemu wartości, który znajdujemy w Piśmie Świętym. A zatem, nie, później to rozumiemy. Później, bo chyba w następnym kazaniu, przyjrzymy się przykazaniom, które omawiają 7 słowo. Jak zwykle Mojżesz nie dał nam tylko i wyłącznie przykazania, ale też przekazał nam co najmniej 2 kazania, które powiedział zaraz po nadaniu dekalogu i później 40 lat po tym. Ale o tym chyba następnym razem. Dzisiaj jednak zatrzymajmy się jeszcze przy kilku refleksjach na temat różnic między kobietą a mężczyzną. Nie powinny te różnice nas dziwić, dlatego że Bóg to nie człowiek, człowiek to nie Bóg, Chrystus to nie Kościół, Kościół to nie Chrystus. Widzicie, bardzo często my mieszamy te kategorie, nawet w sposób nieświadomy, i z tego wynikają różnego rodzaju złe konsekwencje. Mężczyzna to nie kobieta, a kobieta to nie mężczyzna. Z jednej strony oczywistość, ale z drugiej strony coraz więcej ludzi mówi, że nie, że wcale tak nie jest. Że to my sobie tylko uczyniliśmy w sposób zły i nieprawy te różnice. Najpierw jednak muszę powiedzieć o tym, że Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. Ja więc nie możemy powiedzieć, że mężczyzna nie jest człowiekiem, albo że kobieta nie jest człowiekiem. Jedno i drugie jest człowiekiem. A jednak jest różnica między kobietą a mężczyzną. Kobieta jest człowiekiem w trochę inny sposób niż mężczyzna. I nie chodzi tu tylko o to, że kobieta może urodzić dziecko, a mężczyzna nie może, ale myślę, że od tych różnic biologicznych o wiele ważniejsze są właśnie różnice symboliczne. Nie? Te różnice biologiczne zostały przez Boga wbudowane w nasze ciała po to, aby były metaforami, nie? Tej prawdziwej rzeczywistości. Choć w zasadzie nawet różnice, dlatego też nawet różnice biologiczne nie wskazują na różnice symboliczne. Ale zacznijmy od początku. A dzisiaj początkiem jest różnica między sposobami karania mężczyzn i kobiet za grzechy w sferze seksualnej. Nie chcemy o tym mówić, nie? Ale musimy, nie? Musimy, Bóg to powiedział, trudno, musimy poświęcić temu uwagę. Następne kazanie z 7 przykazania będzie najprawdopodobniej za kolejne 10 lat, więc wytrzymajcie. Jak zauważył Werin Poitras, bardzo fajna książka. Jeśli kogoś by Was zainteresowała kwestia tego, w jaki sposób przykazanie mojżeszowe i prawo mojżeszowe, jakiej transformacji zostało poddane poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, czyli innymi słowy, jak to, co Mojżesz powiedział, odnosi się do nas, chrześcijan, przeczytajcie tę książkę, jeśli znacie angielski. Werna Poitresa. W każdym razie, jak zauważa Wern Poitres, mężczyzna i kobieta nie są równymi stronami w przypadku grzechów natury seksualnej. Ich wkład w ten grzech jest różny. Nie? Dlatego też konsekwencje są różne. A ich wkład jest różny, dlatego że wynika on z różnych ról, jakie pełnią w porządku stworzenia. Ja wiem, że to jest trochę jak wkładanie kija w mrowisko. I w zasadzie, jeśli będziecie mieli jakieś pytanie do tej części kazania, to najprawdopodobniej nie będę w stanie na nie odpowiedzieć. Ale mamy przykazanie, mamy Boże Słowo, w jaki sposób musimy się do niego odnieść. Po pierwsze więc, podczas gdy publiczne akty homoseksualne były karane w Starym Testamencie, nic podobnego nie czytamy o aktach lesbijskich. Ciekawe, nie? Zwróciliście kiedyś na to uwagę? Wtedy tam, gdzie Pismo Święte mówi o homoseksualizmie, mówi w zasadzie tylko i wyłącznie o homoseksualizmie, o aktach homoseksualnych, nie o wspólnościach, nie? To są może mała różnica, jednak istotna, między skłonnościami a aktami. Pismo Święte niewiele mówi o skłonnościach homoseksualnych. Bardzo dużo mówi natomiast na temat publicznych aktów homoseksualnych. I zawsze, gdy je opisuje, mówi o aktach w kontekście stosunków między mężczyznami. Nigdy między kobietami. To jest ciekawe, nie? Nie chcę przez to powiedzieć, że akty lesbijskie nie są grzechem, nie? A niemniej jednak Pismo Święte dla Biblii, w Biblii akty homoseksualne między mężczyznami są o wiele ważniejsze, czy też może o wiele gorsze niż akty lesbijskie. Po drugie, jeśli nieżonaty mężczyzna śpi z niezamężną żoną, nie? Czyli mamy jednego singla i jedną singielkę, to mężczyzna, a nie kobieta, musi za to zapłacić. Nie? Jaki brak niesprawiedliwości. Dlaczego to kobieta dostaje pieniądze, a mężczyzna musi płacić takim przypadkom? Dlaczego to mężczyzna musi uiścić karę finansową? A jednak tak jest, nie? I zobaczcie, ja wiem, że to wydaje się być bzdurką, ale to, jakie konsekwencje prawne rodzą się z pewnego rodzaju czynów, mówią nam wiele na temat samych czynów. Dalej, Mojżesz mówi też o różnych sytuacjach tego typu, kiedy właśnie singiel śpi z singielką, i w zależności od okoliczności zaleca nieco inne traktowanie sprawy. Więc zawsze musimy brać pod uwagę okoliczności. Później więcej o tym będę mówił, ale zobaczcie. Chodzi przede wszystkim o to, by ustalić oczywiście, czy mamy do czynienia z brutalnym gwałtem, czy też po prostu z uwiedzeniem, czy też z aktem, który miał miejsce za zgodą obu stron. Ponadto w przypadku, to kolejny przypadek, w przypadku uwiedzonej, niezamężnej i niezaręczonej kobiety, nie? Czyli znów, z jednej strony mamy singielkę, a z drugiej strony mamy singla. Jeśli by doszło do małżeństwa, nie, a to była opcja, jedna z opcji, taki mężczyzna powinien ożenić się z tą kobietą. Jeśli by doszło do małżeństwa, to on nie mógł do końca życia się z nią rozwieść. Nie? Ona tak, ale on z nią nie. Cokolwiek by ona zrobiła do końca swojego życia, nie, nawet jeśli by się okazała najgorszą więzą, jak kiedykolwiek istniała na świecie, on nie miał prawa się z nią rozwieść. Teraz powiedzcie mi, kto jest bardziej karany, nie? W przypadkach tego typu grzechów. I dalej. We wszystkich tego typu grzechach, tych przypadkach, to mężczyzna jest postrzegany jako agresor. Nie? Nawet jeśli został uwiedziony przez kobietę, to jednak mężczyzna jest traktowany jako agresor, jako osoba, która jest odpowiedzialna za to wszystko, co się stało. Po co my o tym wszystkim mówimy? No po to, że wierzymy w zbawienie z łaski. Oczywiście. A jeśli wierzymy w zbawienie z łaski, to wierzymy w to, że to Chrystus nas zbawia. Że On jest inicjatorem związku między Kościołem a Chrystusem. Nie? Dlatego też w tych wszystkich przepisach mówiących o tym, jak karać grzechy seksualne, jeśli w ogóle je karać, widzimy, że mężczyzna jest traktowany, jakkolwiek by to się wydarzyło, mężczyzna jest traktowany jako inicjator, czyli jako agresor, jako ten, który zaczyna, jako ten, który jest odpowiedzialny za skutki. Po trzecie, jeśli zaręczona lub zamężna kobieta nie? Czyli już nie mamy singielki, mamy kobietę związaną z jakimś mężczyzną, popełni cudzołóstwo z singlem, z wolnym mężczyzną, oboje mieli zostać ukamienowani. Ale oczywiście to był najwyższy wymiar kary. Pamiętamy historię Józefa i Marii. Wiemy, jak to się skończyło. Także jeśli ktoś was przyjdzie do was i powie, a słuchajcie, wy tacy i owaci bierzecie za to, że za każde cudzołóstwo trzeba od razu rzucać kamienie, a przecież też nie jesteście bez grzechu i tak dalej, powiedzcie, ale słuchaj, chłopcze albo dziewczynko, przeczytaj Biblię dokładnie, a potem wypowiadaj się na jej temat. Nie? To nie chodzi o to, że kiedy Jezus powiedział, kto jest was z grzechem i pierwszy rzuci kamieniem, podważył wszystko to, co powiedział Mojżesz. Nie? Najpierw dowiedzmy się, co mówi Mojżesz, a potem go krytykujmy. W każdym razie w innym, czyli inna jednak sytuacja miała miejsce, też inne konsekwencje rodził związek między zamężnym lub też narzeczonym mężczyzną, mężczyzną związanym z kobietą, który spał z singielką. Konsekwencją tego było małżeństwo. On, nawet jeśli już miał wcześniej żonę, musiał sobie wziąć za żonę tę drugą, z którą spał. Oczywiście, jeśli ojciec się zgodził i tak dalej, i tak dalej. Ale to była główna konsekwencja. Nie? To prowadziło oczywiście do poligamii. Widzimy, w jakim kontekście poligamia powstała. Nie? Poligamia powstała między innymi właśnie w kontekście jedna niewierności. A jednak tej parze nie groziło. W ogóle w tym przypadku nie była przewidziana. Nie? Kara śmierci. Ale była przewidziana inna kara. Nie? Jaka kara? Karą była poligamia. Nie? Zobaczcie, karą jest poligamia. Jak to ktoś powiedział, głupi kawał. Ale powtórzę go, bo tak pasuje do tego. Nie? Co jest karą za poligamię? Wielość teściowych. Nie? Ale to jest głupi kawał, nie powtarzajcie go. Nie, karą za poligamię jest to, że ty masz nie jedną, ale pięć żon. Nie? Poligamia sama w sobie jest karą. Dlaczego? Zapytajcie poligamistę. Czy on jest szczęśliwy z tego związku i ile go on kosztuje? Zwłaszcza, że najprawdopodobniej żadna z jego pięciu żon nie jest anioła. Nie? Jeśli mąż ma czasami problemy z tym, żeby wytrzymać z jedną żoną, nie? To będzie miał prawdopodobnie większe problemy z tym, żeby wytrzymać z pięcioma żonami. Dlatego jeszcze jego problemy nie będą pomnożone przez pięć. Jego problemy zostaną podniesione do piątej potęgi. Dlaczego? Dlatego, że te pięć jego żon najprawdopodobniej będzie miało do czasu problemy we wzajemnych relacjach. Wyobraźcie sobie pięć żon w jednym domu. Nie? Oczywiście wszyscy się kochają, oczywiście każdego tygodnia on może sobie wybrać jedną na wieczór. Nie? Premorele. Nie? To jest kolejne obrzydliwe kłamstwo i oszustwo propagowane przez co niektórych. Słucham? Pamiętajmy jednak, nie? Poligandria, nie? Poligamia tak. Jednak poligamia w pewnym sensie jest karą, nie? Jest złą konsekwencją pewnych czynów, pewnych wydarzeń, pewnej decyzji. W każdym razie widzimy jednak, nie? Pewien brak symetrii pomiędzy tym, w jaki sposób mężczyzna i kobieta są traktowani w przypadku grzechów na tle seksualnym. I tu rodzi się pytanie, dlaczego? Nie, oczywiście już mówiliśmy o tym po części, bo to mężczyzna, bo to mąż przede wszystkim jest symbolem Chrystusa i Boga Ojca. Podczas gdy kobieta jest symbolem Kościoła, nie, Bożego Ludu. To jest ten główny powód, ale też coś w tym kryje się w słowach Piotra, który nazywa kobiety rodzajem słabszym. Nie? I mówi, słuchajcie, ponieważ kobiety są rodzajem słabszym, to oznacza, że wy jako mężczyźni, przede wszystkim wy jako mężowie, macie je traktować w jakiś sposób, w odpowiedni sposób, czyli z wyrozumiałością, ze szczególną troską. Nie, to wy macie je zbawiać, innymi słowami, tak jak Chrystus zbawił swój Kościół. To wy macie za nie oddawać swoje życie i swoje ciało składać w ofierze za wasze żony. A nie oczekujcie tutaj pełnej wzajemności ze strony żon. Nie, to nie żona. To nie zadanie żony jest zbawienie męża. To zadanie męża jest zbawienie żony. To Chrystus umarł za Kościół, a nie Kościół umiera za Chrystusa. Kościół umiera wraz z Chrystusem, ale to jest coś innego. I znów to mężczyzna jest odpowiedzialny i to mężczyzna, jeśli w przypadku grzechów seksualnych jest agresorem, to w przypadku właściwego użycia seksualnego powinien być też inicjatorem. Nie? I znów, powinniśmy rozszerzyć to również w ogóle na małżeństwo, a nie tylko i wyłącznie poprzestać na sferze seksualnej. Mężczyzna jest inicjatorem. Nie? Znów, bierzemy zbawienie z łaski, to, że to Bóg inicjuje działania, które prowadzą do naszego zbawienia. Nie to dzięki niemu otrzymamy pełnią zbawienia. Oczywiście my wszystkim jesteśmy aktywni, nie, ale do niego należy inicjatywa. I podobnie powinniśmy myśleć o roli męża i żony w związku. Tak więc to, co na pierwszy rzut oka zdaje się być surowszym traktowaniem kobiet, tym, że kobiety bardzo często doszły już do jakiegoś przestępstwa na tle seksualnym, kobiety zdaje się, że były gorzej traktowane i surowiej karane niż mężczyźni. Ale nie zapominajmy o tym, że co powiedziałem na początku kazania, nie? Że z mężczyznami Bóg policzy się w szczególny sposób. Nie? I znów, ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale jest coś gorszego niż śmierć. Nie? Gorsze od śmierci jest wpadnięcie w ręce Boga żywego. Dlatego mąż, który okazał się cudzołożnym czy też niewiernym mężem, i myślę, że to mu się upiecze, bo nigdy nie przyłapał, nigdy nie ukarał, nie? Pamięta o tym, że prędzej czy później stanie przed Bogiem, co nie będzie wesołe. Chyba, że ukryje się w Chrystusie wcześniej. A zatem, kobieta w biblijnym porządku chroniona jest przez prawo, przed pełnymi konsekwencjami jej grzesznego postępowania, podczas gdy na mężczyzn spadają one o wiele pełniejszym wymiarze. Nie dlatego, że to oni są głową. Ona jest ciałem. Żona ma być wierna mężowi, mąż zaś ma być wierny Bogu. Nie? I zobaczcie, grzechy popełnione przez żonę wobec męża są trochę innymi grzechami niż grzechy popełnione przez męża wobec samego Pana Boga. To właśnie dlatego Jezus musiał umrzeć za grzechy Kościoła, nie? A nie Kościół umarł za grzechy Jezusa, to nie Kościół umarł za swoje własne grzechy, to Jezus Chrystus umarł za grzechy Kościoła. On jako mąż poniósł pełne konsekwencje niewierności swojej żony. Nie ma innego wyjścia. Nie miał innego wyjścia, jeśli chciał odkupić swoją żonę. Pomódlmy się. Nasz drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty okazał się być wiernym mężem, mężem, który nie tylko był sprawiedliwy i we wszystkim słusznie postępował wobec swojej żony, ale także okazał jej łaskę. Dziękuję Ci za to, że dzięki Twojej łaskawości żyjemy, mamy nowe życie i możemy być dziećmi Bożymi. A jednocześnie prosimy Cię o to, aby Twój przykład znajdował coraz pełniejsze odbicie. Także w naszym życiu, abyśmy my okazywali się ludźmi lojalnymi i wiernymi we wszystkich związkach, w jakich Ty nas postawiłeś. Czy to jako mężowi i żony, czy to jako rodzice i dzieci, czy to jako podwładni i przełożeni. Prosimy Cię o to, abyśmy nigdy nie myśleli, że zdrada, że brak lojalności są sposobne na osiągnięcie sukcesu w życiu. Prosimy Cię raczej, abyśmy oczami wiary widzieli tę nagrodę, którą Ty przygotowałeś dla tych, żeby trwali do końca. Amen.